Lekarze mają mieszane odczucia co do zmiany na stanowisku minister zdrowia. Obawiają się zmian na korzyść pacjentów, nie medyków. Na granicy z Białorusią polscy żołnierze oddali strzały w stronę migrantów. Ranny został obywatel Sudanu. Nowa gratka dla fanów science fiction. Jesienią do kina trafi film o predatorze. Z nadziejami oraz obawami decyzję o zmianie na stanowisku minister zdrowia przyjęli lekarze. W ramach ogłoszonej wczoraj rekonstrukcji ze stanowiskiem szefowej tego resortu pożegnała się Izabela Leszczyna. Zastąpi ją Jolanta Sobierańska-Grenda, prawniczka, dotychczasowa prezes spółki Szpitale Pomorskie w Gdyni.
Cieszy fakt, iż jest to osoba bardzo mocno od lat związana z ochroną zdrowia. To, co może niepokoić po dzisiejszych słowach pana premiera, to pewna próba stawiania muru pomiędzy pacjentami a lekarzami, a bez lekarzy, bez personelu medycznego nie ma systemu i my wszyscy jesteśmy po jednej stronie.
A gdzie tę próbę można było zauważyć w wypowiedzi premiera?
No padły takie słowa, że lepiej ma być pacjentom, nie lekarzom. Każdy myśli o chorych i lekarze również są skupieni na tym, ale aby dobrze leczyć, potrzeba też nakładów finansowych, środków, nowoczesnej technologii, także to, co pociesza, to ta zapowiedź rychłej cyfryzacji, która jest już zapowiadana tak naprawdę od lat.
Z rzeczniczką Naczelnej Izby Lekarskiej Iwoną Kanią rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. A jak nowych ministrów oceniają wyborcy? Na ulicach Łodzi opinię zebrała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
Odchodzi minister Bodnar, przychodzi sędzia Żurek, który bezkompromisowo chyba byśmy się spodziewali, że będzie postępował.
No liczyłem na to, że pan Bodnar będzie bardziej taki stanowczy. No widać, że Fancetti jest miękki, nie chciałby nikogo urazić. Na tym stanowisku się nie da. Albo jest pan delikwent i on jest winien, trzeba go zamknąć. 2 lata i co? I nie ma żadnego aktu oskarżenia. No coś tu jest nie tak.
Dla mnie liczą się efekty, a nie zmiany, bo czym więcej zmian, tym mniej czasu jest na to, żeby coś zrobić.
Nie wiem, czy to będzie jakaś zmiana, czy tak. To już się zbliża koniec też ich kadencji tego, to mogą się dzielić, żeby chociaż jakoś zarobić.
Nie wiem, naprawdę nie wiem. Trudno określić.
Na pełną listę wszystkich nowych ministrów po rekonstrukcji rządu możecie sprawdzić na rmf24.pl.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Żołnierze patrolujący granicę z Białorusią musieli oddać strzały z broni gładkolufowej w kierunku migrantów. Niegroźnie w nogę ranny został obywatel Sudanu, informuje nasz reporter Piotr Bułakowski.
Jak tłumaczy wojsko, decyzję o użyciu broni podjęto w trakcie zatrzymywania migrantów, którzy nie zastosowali się do poleceń służb. Do tej sytuacji doszło we wtorek wieczorem w okolicy miejscowości Narewka. Jeden z zatrzymanych migrantów został przetransportowany przez Straż Graniczną na SOR w Hajnówce. Chodzi o 17-letniego obywatela Sudanu, którego stwierdzono ranę postrzałową uda spowodowaną właśnie gumową kulą wystrzeloną z broni gładkolufowej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
I jeszcze w faktach coś dla kinomaniaków. Widowisko science fiction Predator Strefa Zagrożenia jesienią trafi do kin. W sieci pojawił się już pierwszy pełny zwiastun filmu.
Akcja filmu Predator Strefa Zagrożenia rozgrywa się w przyszłości, na odległej planecie. Głównym bohaterem jest tytułowy Predator, wyrzucony ze swojego klanu. Dość niespodziewanie odnajduje sojusznika, android o imieniu Tia. I tę postać zagra Elle Fanning. You've come to the most dangerous planet in the universe. Predatorem będzie tym razem urodzony w Nowej Zelandii młody aktor Dimitrius Schuster Koloamatangi. W kinach ten film od 7 listopada.
A informacje o nowej produkcji zebrała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Karol Nawrocki jako prezydent chciałby w pierwszą podróż zagraniczną pojechać do Stanów Zjednoczonych, mówił w RMF FM europoseł PiS Adam Bielan.
Oczywiście taką wizytę najtrudniej zorganizować, bo spotkanie w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest w sensie dyplomatycznym bardzo trudne do przygotowania, chociaż jak wiemy, prezydent elekt widział się już z prezydentem Trumpem, zanim został wybrany, co było rzeczą bez precedensu. Nie przypominam sobie sytuacji, żeby kandydat w wyborach prezydenckich w ogóle z jakiegokolwiek kraju gościł w gabinecie owalnym.
Ale to będzie ta pierwsza podróż do Waszyngtonu, czy nie będzie?
No, wiem, że trwają prace nad taką wizytą. Prezydent elekt, Karol Nawrocki, rozmawiał już z prezydentem Trumpem po wyborach w Polsce, rozmawiali telefonicznie i na taką wizytę się umówili. Natomiast oczywiście znamy kalendarz amerykańskiego prezydenta, wiemy, że on ma mnóstwo spraw, które musi rozwiązywać, konflikt na Bliskim Wschodzie, bardzo silne spory handlowe, nie tylko z Unią Europejską, ale też z krajami azjatyckimi. Wczoraj w nocy poinformował, że doszło do porozumienia amerykańsko-japońskiego, amerykańsko-filipińskiego. Więc no, musimy to wszystko brać pod uwagę, ale jestem przekonany, że w tym roku do takiej wizyty dojdzie.
W tym roku pojedzie Karol Nawrocki do Waszyngtonu.
Tak sądzę. Nie ma jeszcze daty, z tego co wiem, nie ma jeszcze daty, ale jestem przekonany, że do takiej wizyty w tym roku
dojdzie. I to będzie pierwsza zagraniczna podróż Karola Nawrockiego?
Tego nie wiem. No, to jest pytanie oczywiście, czy w momencie, kiedy będą inne pilne sprawy, prezydent powinien czekać, ale to już jest pytanie do pana prezydenta i do urzędników, którzy w kancelarii będą się tym zajmować.
Szymon Hołownia powiedział, że się w tym tygodniu jeszcze spotka z prezydentem elektem. Czego będzie dotyczyło to spotkanie?
Myślę, że przygotowań do Zgromadzenia Narodowego. Do przygotowania Zgromadzenia Narodowego.
Karol Nawrocki też powie o tych swoich pierwszych projektach?
Tak, bo to jest kwestia zaplanowania działań Sejmu. Wiemy, że pan marszałek Hołownia wczoraj na konferencji prasowej mówił, że chce przerwać posiedzenie Sejmu i dokończyć je już bezpośrednio po Zgromadzeniu Narodowym. Ja rozumiem, że pan marszałek Hołownia jest już po urlopie. Pan prezydent też jest po krótkim urlopie, więc nie ma powodu, żeby w sierpniu posiedzeń Sejmu nie organizować.
Czy Prawo i Sprawiedliwość pisze nową konstytucję?
Nawiązuje pan do publicznych wypowiedzi dotyczących naszego programu. My przede wszystkim chcemy stworzyć nowy, zupełnie nowy program Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest taki nasz znak jakości. Przywiązujemy chyba największą wagę z wszystkich ugrupowań na polskiej scenie politycznej.
Ale program to jest jedna rzecz, a konstytucja to zupełnie inna sprawa. Czy Prawo i Sprawiedliwość pisze projekt nowej konstytucji?
W naszym środowisku takie projekty już powstawały wiele lat temu. Oczywiście, żeby przyjąć konstytucję, trzeba mieć bardzo dużą większość w Sejmie i w Senacie i ewentualnie przeprowadzić referendum w naszym kraju. Jeżeli chcemy zmienić w ogóle ustrój, na przykład wyjaśnić relacje między rządem a prezydentem, bo tutaj i ta konstytucja obecnie obowiązująca jest często niejasna i powoduje wiele sporów, to musielibyśmy mieć ponadpartyjne porozumienie. Temu służą takie rozmowy, jak ta, o której rozmawialiśmy wcześniej długo, prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Szymonem Hołownią, ale czy takie porozumienie w przyszłym parlamencie, bo w tym na pewno takiej możliwości nie widzę, powstanie, to zdecydują Polacy w wyborach parlamentarnych.
A ten ustrój miałby się zmienić w taki sposób, że prezydent miałby silniejszą władzę?
Jeżeli pan mnie pytał moje osobiste zdanie, to musielibyśmy się na coś zdecydować, albo na silny ustrój prezydencki, z jeszcze silniejszą władzą wykonawczą prezydenta w takim charakterze, jak to obserwujemy we Francji, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, albo system kanclerski, w którym to rząd ma większe uprawnienia. Natomiast z całą pewnością w bardzo wielu kwestiach ten podział kompetencji jest bardzo nieostry. Zresztą wielokrotnie mówił o tym, dlaczego tak się dzieje Aleksander Kwaśniewski, ojciec tej konstytucji. On mówił o tym, że chciano przekazać więcej kompetencji prezydentowi, ale wówczas prezydentem był Lech Wałęsa, który był w konflikcie z większością sejmową i stąd ta niekonsekwencja.
A czy w tej konstytucji, albo też w programie, nowym programie Prawa i Sprawiedliwości będzie zapisane to, że uczestnictwo Polski w strukturach Unii Europejskiej jest polską racją stanu?
Nie ma takich zapisów, jakie pan teraz cytuje w konstytucji.
Nie, ja pytam, czy będą.
Nie ma zapisu dotyczącego Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo chociaż on też leży niewątpliwie w najlepiej rozumianej polskiej racji stanu. To jest najważniejszy nasz sojusz w tej chwili, więc nie sądzę, że trzeba było wpisywać do Unii. Jestem przeciwnikiem wpisywania takich kwestii do konstytucji. Chociaż jestem zwolennikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Ja pytam między innymi o to, dlatego że Adam Andruszkiewicz, człowiek, który wielokrotnie wypowiadał się krytycznie na temat Unii w przeszłości, teraz będzie zastępcą szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
Tak, ale Adam Andruszkiewicz nie będzie odpowiadał za relacje międzynarodowe. Te kompetencje będzie mieć szef Biura Współpracy Międzynarodowej, czyli pan minister Marcin Przydacz.
I dlatego jest pan spokojny?
Szczerze mówiąc, nie rozmawiałem nigdy prywatnie o poglądach Adama Andruszkiewicza na członkostwo w Unii Europejskiej, ale my jesteśmy bardzo szerokim obozem, który zbiera ponad 30% w wyborach. W ostatnich wyborach zdobyliśmy ponad 7 milionów głosów. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Nasz kandydat zdobył ponad 10 milionów głosów i tam są osoby o różnych poglądach. Co do zasady, zdecydowana większość władz Prawa i Sprawiedliwości jest za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej, chociaż jest mnóstwo rzeczy, które krytykujemy. Jako członek Unii Europejskiej mamy prawo krytykować te kwestie, które nam się nie podobają, bo w wielu sprawach Unia Europejska zmierza do, stara się popełnić wręcz polityczne harakiri, samobójstwo. Na
mówi to Europa Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, w kwestiach gospodarczych, w związku z Zielonym Ładem, my likwidujemy nasze przewagi konkurencyjne. My sprawiamy, że dzisiaj cena prądu, bardzo ważny element kosztów produkcji, jest najwyższa na świecie. I to są rozwiązania, które sama Unia Europejska na siebie ściąga.
A gdy jesteśmy przy sprawach europejskich, pański immunitet tak został uchylony, to w marcu bodajże jeszcze.
W prywatnej sprawie z artykułu, który dawno już w polskim...
W prywatnej sprawie, którą założył tak, panu Przemysław Wiple.
Tak,
za słowa, które pan powiedział tutaj w tym studiu.
Tak. Prywatnej sprawie, której z artykułu, który dawno w systemie karnym nie powinien istnieć. Półtora roku temu Adam Bodnar zapowiedział likwidację. Mówimy o artykule, niesławnym artykule 212 kodeksu karnego. Większość partii politycznych, gdy jest w opozycji, zapowiada likwidację tego artykułu, bo to jest artykuł, który służy tak zwanym slapom, czyli kneblowaniu.
Zlikwidowaliście go?
Nie zlikwidowaliśmy, chociaż w końcówce, trzeba przyznać, że w końcówce naszych rządów Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości opowiadał się za jego co najmniej ograniczeniem, jeżeli likwidacją. To jest najczęściej artykuł wykorzystywany do kneblowania dziennikarzy, najczęściej są pozowani dziennikarze z
tego
artykułu.
No ale to pan ma zarzuty, tak. Czy to panu
nie
postawił
zarzut? Nie,
to panu,
nie, chwileczkę,
to
nie ma żadnych zarzutów.
Przepraszam, dobrze,
nie
dobrze,
ma żadnych
to
zarzutów, to jest prywatne oskarżenie.
Tak. I teraz pytanie, co się dzieje dalej z tą sprawą?
Będzie się toczyć w normalnym sądzie. Sprawa cywilna została oddalona, którą złożył pan Przemysław Wipler. Ja absolutnie stoję przy słowach, które wypowiadałem i będę w tej sprawie przedstawiał dowody. Zresztą myślę, że to będzie bardzo ważny proces dla jakości życia publicznego w Polsce, bo ja wielokrotnie mówiłem, że sytuacja, w której jakaś jedna firma łączy ze sobą w jednym miejscu kompetencje dotyczące nie tylko PR-u, ale czarnego PR-u, lobbingu, bardzo poważnego lobbingu, w niezwykle drażliwych kwestiach, takich jak cyberbezpieczeństwo, bo mówimy o ludziach, którzy pracowali nad tym, żeby w Polsce nie przyjęto ustawy o cyberbezpieczeństwie. To dzisiaj zresztą nie
ale
przyjęto.
Ale sprawa szeroko dotyczy NCBiR-u, prawda?
No, to jest tylko wątek poboczny i jednocześnie ta firma jest niezwykle aktywna politycznie, to uważam, że to jest patologia, jeśli chodzi o polski system.
No dobrze, ale nie wycofuje się pan z tych słów wobec Przemysława Wiplera i będzie pan miał z nim normalny proces karny, rozumiem, tak?
Tak, oczywiście będę przedstawiał dowody w tej sprawie, które posiadam.
Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy. Całość rozmowy Piotra Saleka z Adamem Bielanem jest na rmf24.pl. A kolejne fakty punktualnie o 6 na poranne wydanie. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.